Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Audiencja dla nowego ambasadora Francji oraz wizyta ad limina biskupów z Rosji. To watykańskie aktualności dnia, które złożą się na część informacyjną programu. Następnie o kościele w Kazachstanie rozmawiać będziemy z biskupem Januszem Kaletą. W poniedziałkowym magazynie 26 stycznia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ubiegłoroczna wizyta papieska we Francji była okazją, by zobaczyć żywotność wspólnoty katolickiej w tym kraju. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z nowym francuskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Stanislas Lefebvre de Laboule złożył listy uwierzytelniające. Papież podkreślił, że Kościół gotowy jest do współpracy dla wspólnego dobra, odpowiadając na zaproszenie prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Katolicy z uwagą i zadowoleniem przyjęli jego słowa o znaczeniu dla narodu wkładu duchowego jako wielkiego bogactwa, którego nie można odrzucać.
W przesłaniu skierowanym do dyplomaty Benedykt XVI nawiązuje m.in. do debaty bioetycznej w kontekście przygotowywanej rewizji francuskiego prawa w tej dziedzinie. Wyraża uznanie dla głęboko humanitarnych konkluzji parlamentarnej misji informacyjnej o potrzebie polepszenia opieki nad chorymi w ostatniej fazie życia. Równocześnie życzy, by ta sama mądrość związana z uznaniem nienaruszalności każdego ludzkiego życia doszła w pełni do głosu przy reformie ustawodawstwa bioetycznego. Przypomina ważny wkład francuskiego episkopatu w tę debatę i wskazania zawarte w niedawnym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary o problemach bioetyki. Nawiązując do odczuwanego również we Francji kryzysu gospodarczego, papież przypomina konieczność ochrony przed jego skutkami, zwłaszcza najuboższych warstw ludności. Przyznaje, że kryzys jest źródłem cierpień i niepokojów, ale też okazją do uzdrowienia mechanizmów finansowych i skierowania ekonomii ku większej trosce o człowieka. Ojciec Święty wyraża też zadowolenie ze znaczenia, jakiego nabrał oficjalny dialog francuskiego rządu z Kościołem.
Nowy ambasador Francji przy Stolicy Apostolskiej ma 62 lata. Stanislas Lefebvre de Laboule był poprzednio ambasadorem na Madagaskarze, a ostatnio w Rosji. W przesłaniu przekazanym papieżowi zadeklarował, że państwo nie zamierza spychać religii w sferę prywatną. Jego zdaniem zasady wolności sumienia zapewniają respektowanie religii oraz ich udział w publicznej debacie w duchu otwarcia, dialogu i tolerancji.
Wizytę ad limina rozpoczęli biskupi z Federacji Rosyjskiej. Katolicy są w Rosji niewielką mniejszością, jest ich niespełna 800 tysięcy, co stanowi 0,6% społeczeństwa liczącego ponad 130 milionów obywateli. Kościół katolicki odrodził się w Rosji po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Jego struktury składają się z jednej archidiecezji w Moskwie, trzech diecezji w Saratowie, Irkucku i Nowosybirsku, jednej prefektury apostolskiej w Jużno-Sachalińsku oraz egzarchatu apostolskiego dla katolików obrządku bizantyjskiego. Rosyjski kościół posiada tylko jedno wyższe seminarium duchowne, które znajduje się w Sankt Petersburgu. Religią tradycyjną jest w Rosji prawosławie. Pokaźną liczbę stanowią też jednak agnostycy i niepraktykujący. Relacje dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską zostały nawiązane jeszcze w epoce Związku Radzieckiego w 1990 roku. Konferencja Episkopatu powstała 9 lat później. Na jej czele stoi obecnie biskup Józef Wert z Nowosybirska.
Zdaniem metropolity Moskwy arcybiskupa Paula Pecciego największym osiągnięciem tamtejszego kościoła jest już samo jego odrodzenie, a największym wyzwaniem świadczenie wraz z prawosławnymi o Chrystusie w codziennym środowisku życia.
Najbardziej wzruszające jest samo odrodzenie wspólnoty katolickiej po latach wielkich prześladowań i prawdziwego męczeństwa, jej wielkie oddanie chrześcijaństwu i biskupom, których przecież nie znali. Nie można zapominać, że Rosja jest krajem, w którym pomimo wieloletniego panowania ateizmu i otwartej walki z Kościołem, chrześcijaństwo pozostało głęboko zakorzenione w narodzie. Oczywiście jest to chrześcijaństwo, które dziś trzeba przeżyć na nowo, w pełni świadomie, jako doświadczenie wiary. Człowiek w Rosji, podobnie jak na całym świecie, musi się spotkać z Chrystusem, aby w tym spotkaniu znaleźć odpowiedź na pytanie o sens własnego życia. W tym właśnie chcemy pomagać, dając wraz z Kościołem prawosławnym wspólne świadectwo.
Komunę. Ostatnią grupą biskupów z terenów byłego Związku Radzieckiego, którzy odbywali wizytę ad limina, byli hierarchowie z Kazachstanu. Zakończyła się ona w październiku ubiegłego roku, tuż przed synodem o Słowie Bożym. O papieskim przesłaniu i rzeczywistości kazachskiego kościoła ksiądz Tadeusz Cieślak rozmawiał wówczas z biskupem Januszem Kaletą, administratorem apostolskim Atyrału.
Dla mnie bardzo ważne jest to, że papież z wielką znajomością naszych realiów pokazał kilka ważnych problemów. Może trzy. Po pierwsze, papież wzywa do jedności. Trzeba sobie zdać sprawę, że Kazachstan, Azja Środkowa, to miejsce pracy księży, sióstr zakonnych, współpracowników, misjonarzy świeckich z około 20 państw. To są ludzie pochodzący z różnych wspólnot religijnych, mający bardzo różne nieraz korzenie w swojej pobożności, w swoim zaangażowaniu. Bardzo trudno czasami jest zunifikować taką grupę. W tak małej administraturze apostolskiej jak w Atyrau, gdzie jest tylko 6 parafii, mamy księży z Polski, Białorusi, Słowacji, świeckich współpracowników z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Włoch, Kanady. Oczywiście ta jedność stawia konkretne wymagania, przede wszystkim chęć współpracy, by dopomóc każdemu przyjeżdżającemu do Kazachstanu z własnymi planami, marzeniami, wizjami apostolskimi, dopomóc wydobyć to, co jest najlepsze i realizować to, co jest potrzebne, co będzie się sprawdzało w Kazachstanie. To wymaga wiele roztropności, właśnie tego słuchania poszczególnych osób. To wymaga wiele tolerancji i szerokiego patrzenia na naszą rzeczywistość. Papież zwraca uwagę na dwa aspekty. Rozpoczyna od tego, że należy, trzeba i powinniśmy dbać o pobożność eucharystyczną, o tradycyjną pobożność związaną z odmawianiem różańca. Można powiedzieć, ta zakorzeniona w tradycji kazachstańskiej pobożność ludowa jest bardzo ważną, podstawową dziedziną naszego zaangażowania, którą trzeba pielęgnować. Z drugiej strony papież wzywa do tego, by poszukiwać i wykorzystywać nowe metody duszpasterskie. To na pewno jest zadanie, by popatrzeć, co jest konieczne w poszukiwaniu tych nowych metod. Na pewno także wykorzystanie środków masowego przekazu, radia, internetu, telewizji. Na pewno wykorzystanie gorliwości i zaangażowania nowych ruchów religijnych. Mamy przedstawicieli tych nowych ruchów religijnych dosyć dużo. To jest Comunione Liberatione, Odnowa Charyzmatyczna, Neokatechumenat, Ruch Światło Życie z Polski. Trzeba by wypracować metodę współpracy, odnaleźć te dziedziny, w których oni mogliby się zaangażować jeszcze bardziej, by ta pobożność, by wiara naszych parafian rosła. Trzeci moment, na który chciałbym zwrócić uwagę, to wezwanie do zaangażowania w staraniach o wolność religijną. Papież mówił o wolności religijnej kilka dni po dyskusji w parlamencie i zatwierdzeniu projektu nowego prawa o wolności religijnej. Ze strony Kościoła katolickiego to czasami może grozić takie zamknięcie się w swoich ścianach. Nadzieja, że w jakiś sposób my przetrwamy, że nam pozwolą działać. Przed wyjazdem do Rzymu na wizytę ad limina w naszym kościele mieliśmy taki wieczór modlitewny wspólnie z braćmi z kościołów protestanckich. Modliliśmy się właśnie o wolność religijną. Jeżeli ja mogłem być takim umiarkowanym optymistą co do przyszłości naszego kościoła, to wielu z nich jednak z wielkim strachem w oczach patrzy w przyszłość, dlatego że na ponad 1000 zarejestrowanych stowarzyszeń wspólnot religijnych protestanckich bardzo wiele nie ma szans przetrwania. I tutaj urzędnicy, zwłaszcza tego niższego szczebla, w chwilach otwartości bardzo jasno mówią, że oni po prostu nie zarejestrują wielu z tych wspólnot religijnych. Na pewno byłby to krok wstecz, jeżeli chodzi o te wolności obywatelskie, o wartości związane z wolnością religijną. Będziemy się modlić. Traktuję te słowa papieża jako wezwanie właśnie najpierw do modlitwy, do starania się, by na swoim poziomie wykazać jak najwięcej tej wrażliwości na potrzeby innych, na niebezpieczeństwa związane z brakiem dążenia do wolności religijnej, do tolerancji, akceptacji, inności.
A więc nie tylko Kościół ma się wypowiadać we własnym imieniu, ale też w imieniu tych wspólnot, które takiego silnego głosu nie mają.
Kościół katolicki w Kazachstanie, ten lokalny kościół, powiedzmy sobie szczerze, też się nie liczy jako potencjalny wyborca dla poszczególnych partii czy dla prezydenta. Kościół katolicki ma bardzo duży autorytet i to jest związane przede wszystkim z doświadczeniami prezydenta Nazarbajewa w kontaktach z papieżem Janem Pawłem II. To jest współpraca ze Stolicą Apostolską w organizowaniu spotkań liderów religii światowych i tradycyjnych, jak to się nazywa, w Astanie właśnie. Wobec tego Kościół katolicki jest mocny siłą Stolicy Apostolskiej, świadomością, że jednak reprezentujemy grubo ponad miliard wierzących należących do Kościoła katolickiego. Te małe grupy religijne, które powstają jak grzyby po deszczu i bardzo często są jednak zagubione w rzeczywistości kazachstańskiej, nie mają jakiegoś oparcia zarówno teologicznego, jak i politycznego, one są bardzo zagrożone. Spotykam wielu ludzi, którzy dają wielkie świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego zbawczą moc Jego krzyża. Ludzi bardzo zaangażowanych w głoszenie Ewangelii, którzy nie należą do Kościoła katolickiego. Byłoby moim zdaniem grzechem, gdybyśmy zlekceważyli to niebezpieczeństwo, które im grozi.
Pokrótce, jak wygląda administratura apostolska Atyrau? Kto stanowi tę wspólnotę wierzących? Jak wygląda duszpasterstwo?
W ostatnich miesiącach otwarliśmy nowy kościół w mieście Uralsk. To jest miasto położone na północy administratury, blisko granicy rosyjskiej. Miasto ponad 250-tysięczne. Tam większość katolików stanowią osoby pochodzenia polskiego, niemieckiego. To jest na razie garstka. Do proboszcza księdza Jana Treli dołączył ksiądz ze Słowacji oraz dwójka wolontariuszy świeckich ze Słowacji. Mamy nadzieję, że ten kościół, że ta parafia, posiadając własny budynek, będzie się rozwijała. Mam nadzieję, że uda się księdzu Janowi też dokonać wszystkich tych koniecznych procedur administracyjnych związanych z wprowadzeniem w eksploatację kościoła. To czasami jest nie mniej trudne niż samo budowanie. Blisko Uralska jest miejscowość Aksaj. Tam w tej miejscowości jest osiedle pracowników firm naftowych, kilkanaście narodowości, dużo Włochów, Amerykanów. Mamy nadzieję, że tam uda się w najbliższym czasie bardziej zaktywizować naszą działalność. Do tego czasu najczęściej sprawowane były msze święte w Aksaj tylko na Wielkanoc, na Boże Narodzenie. O Atyrau ja wielokrotnie mówiłem tutaj w Radiu Watykańskim. Mamy bardzo taką żywą i zróżnicowaną wspólnotę. Po około 20 narodowości, w tym bardzo właśnie czasami egzotycznych dla nas, z Filipin, z Indonezji, z Nigerii, z Ameryki Południowej, dużo Włochów, dużo Amerykanów. W sierpniu dołączyły do nas trzy siostry ze Zgromadzenia Świętej Elżbiety. One się tak po trochę uczą miejscowych warunków, patrzą, gdzie mogą się zaangażować. Bardzo się cieszę, że się, tak mówiąc, prosto biorą do pracy. I mają dużo zapału, dużo też umiejętności, doświadczeń z pracy w Polsce, z pracy na Ukrainie. Jedna z sióstr pracowała w Kirowogradzie na Ukrainie. Najbliższym priorytetem będzie dla nas zakup ziemi i uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła w mieście Aktau. To jest 800 km na południe od Atyrau, jadąc koleją. To jest ponad 20 godzin w każdym razie drogi. W Aktau planowane jest wybudowanie nowego miasta. Niektórzy entuzjaści mówią o nowym Dubaju nad Morzem Kaspijskim. Mamy nadzieję, że ta wspólnota, która jest dopiero w zalążku w tym mieście, uzyska możliwość wybudowania swojej świątyni. To jest bardzo ważne, bo do tego czasu modlił się w małym mieszkanku, w bloku, śpiewając tak trochę półgębkiem wszystkie pieśni liturgiczne i sprawując czasami prawie szeptem liturgię, żeby nikt się nie obraził, nikt nie poczuł się zaniepokojony. To budowanie kościoła takiego, który składa się z żywych kamieni, jest jednak u nas związane bardzo ściśle z budowaniem budynków, tych, które są znakiem też obecności kościoła katolickiego. Tak w perspektywie tych zmian w prawodawstwie Kazachstanu widać ewidentnie, że to jest bardzo ważny element, posiadanie własnego kościoła, własnego miejsca modlitwy.
Czy w tej dziedzinie pomaga jakoś Kościół Powszechny?
Oczywiście, no, tym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy swoją modlitwą i swoją hojnością pomagają nam budować ten Kościół. Mogę powiedzieć, że trochę powiedzmy nieskromnie, że parafia w Atyrau, niektóre inne wspólnoty, no one są prawie samodzielne, jeżeli chodzi o takie bieżące wydatki. Na ogrzewanie, na prąd, na kanalizację, na zapłatę tym pracownikom, którzy są u nas zatrudnieni. Natomiast ewidentnie nie ma możliwości finansowania jakichś większych projektów, dlatego że te wspólnoty są dopiero w zalążku. Nasi parafianie, ci miejscowi parafianie, to są najczęściej osoby o raczej niezbyt wysokich dochodach. Więc jesteśmy zdani na pomoc z zewnątrz. Bogu dzięki mamy tę pomoc. Gdybyśmy jej nie mieli, to nie udałoby się właśnie budować i otwierać nowych kościołów i zakładać nowych parafii.
Czy przy tych parafiach prowadzona jest działalność duszpasterska typowa dla parafii, czy też coś dodatkowego?
No pytanie właśnie o to, co jest normą. Nasze kościoły są budowane pomiędzy blokami, w osiedlach, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, gdzie przebywa dosyć dużo młodzieży, dzieci. Dosyć często ten kościół i jego okolice jest miejscem spotkania dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą zagrać w kosza czy w siatkę, posiedzieć czasami po prostu na schodach i pogadać. To w tym zabieganiu polskim, polskich duszpasterzy, jest pewien luksus. Najczęściej ucząc kilkanaście godzin religii, kilkanaście godzin w ciągu tygodnia, mając wszystkie inne zajęcia duszpasterskie, duszpasterze w Polsce nie mają takiego luksusu posiadania wolnego czasu na rozmowę z ludźmi, która wcześniej czy później schodzi na tematy związane z duchowością, związane z wiarą. To jest, powiedzmy, może taka najprostsza droga do tego, żeby pokazać Boga tym, którzy Go potrzebują. Paradoksalnie najczęściej spotykamy ludzi gotowych rozmawiać o wierze, zwłaszcza mężczyzn, którzy poczuli się po wypitym alkoholu niezbyt dobrze i fizycznie, i emocjonalnie. I przychodzą nieraz się po prostu wyżalić, wypłakać, mówią, wyspowiadać. No spowiadać to się takiego troszkę pijanego człowieka za bardzo nie da. Natomiast staramy się bardzo, żeby każdego z nich wysłuchać. Żeby zobaczyć w tym nieraz umęczonym życiem człowieku brata w Chrystusie. To też jest wielkie dla mnie doświadczenie. Mówię o tym wszystkim księżom i w Kazachstanie, i poza jego granicami, że to jest ważne. No, oczywiście są inne formy takiej preewangelizacji. Działalność charytatywna, to ona się nie może sprowadzać tylko do rozdawania chleba, czy też dawania talerza zupy dla tego, który jest w tym momencie ewidentnie głodny i nie ma gdzie się podzieć. O wiele ważniejsza jest pomoc w zdobyciu pracy. Na zachodzie Kazachstanu jednym z warunków zdobycia tej pracy jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, języka włoskiego. Staramy się w jakiś sposób w tym pomagać.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Janusz Kaleta, administrator apostolski Atyrau w Kazachstanie.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.